Rozpoczął się nowy rok, no i oczywiście wiele osób ma noworoczne postanowienia. Wiele osób, które nie są głęboko wierzące, myślą na przykład o tym, żeby schudnąć. Inne osoby mają jakieś inne cele, na przykład, żeby zacząć chodzić do klubu fitness, usprawnić swoje ciało. Wiele osób myśli pod kątem takim fizycznym i to nie jest źle. Dbałość o ciało też jest ważna. Ale są jeszcze ważniejsze duchowe noworoczne postanowienia. Przeczytajmy Księgę Daniela, pierwszy rozdział, żeby zobaczyć, jakie postanowienie miał Daniel i czego możemy się nauczyć z tego dla siebie i jakie też potem wypunktujemy sobie postanowienia moglibyśmy podjąć. Księga Daniela, pierwszy rozdział. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i oblekł je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Szynar, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszal i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnezara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki, jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa. Jest to ciekawe bardzo doniesienie z Księgi Daniela. Widzimy, że kiedy Nabuchodonozor oblekł Jerozolimę i uprowadził do Babilonu mieszkańców Judei, to też pośród nich szczególnie zwrócono uwagę na synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Takich, można powiedzieć, najlepszych przedstawicieli młodzieży. I otrzymali oni tam na dworze babilońskim jedzenie i picie, szczególnie też i wino, które było wtedy takim dość popularnym napojem, ze stołu królewskiego. I tu wymieniono pośród tej całej grupy 4 szczególnych Judejczyków: Daniela, Ananiasza, Miszaela i Azariasza. I zauważmy, jakie podjęto starania, żeby już na wstępie ich w jakiś sposób spoganizować, narzucić im pogaństwo. Od razu zmieniono im imiona, szlachetne imiona izraelskie, które miały nawiązania do Boga, na przykład Daniel, to znaczy Bóg jest moim sędzią, na przykład Ananiasz, to jest imię, które oznacza Bóg jest łaskawy, Jahwe jest łaskawy. I podobnie inne imiona są, można powiedzieć, szlachetne, nawiązujące do Boga. I zamieniono te imiona na takie imiona pogańskie, babilońskie. Jedno z nich, ostatnie, Abednego, nawiązuje nawet do bożka pogańskiego. A więc już na wstępie próbowano ich w jakiś sposób wtłoczyć w ramy pogaństwa, w ramy babilońskiej, nawet religii. Ale jak oni się na to zachowali? Oni też na wstępie od razu zachowali się inaczej. Czytamy w wersecie 8, zaczęło się od dobrego, mocnego postanowienia. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Jak to rozumieć? Wiadomo, że poganie nie mieli takich przepisów pokarmowych jak Izrael, lud Boży, który miał podział na zwierzęta czyste i nieczyste, więc bardzo możliwe, że tam wieprzowina była podawana, czy inne zwierzęta, których Izraelici nie jedli. Ale dlaczego jest powiedziane, że nie mieli się kalać winem, które król pijał? Przecież tylko Nazyrejczycy nie mogli pić wina. Prawdopodobnie za pomocą tego wina, za pomocą kielichów oddawano cześć przy tych ucztach także bożkom pogańskim i oni nie chcieli mieć nic z tym wspólnego. I Daniel postanowił i po postanowieniu przeszedł do działania. Prosił przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia, czytamy. Czyli nie chciał się splamić, a zatem jedzenie tych pokarmów i picie wina ze stołu królewskiego mogło grozić splamieniem, mogło być nieczystością. A Izraelici mieli odróżniać to, co święte, od tego, co nieświęte, to, co czyste, od tego, co nieczyste. Gdyż ja, Jahwe, czytamy w Pięcioksięgu Mojżeszowym, na przykład w trzeciej Mojżeszowej, jestem święty, więc i wy powinniście być święci. Więc widzimy, że jest mocne postanowienie i jest kierownictwo Boże, które wspomaga to postanowienie, bo werset 9 czytamy, a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. A więc Bóg przeszedł do działania, kiedy widział postawę Daniela, pełną zaangażowania, takiego szczerego pragnienia podobania się Bogu, to Bóg to pobłogosławił i dołożył do tego swoje kierownictwo. A jego kierownictwo jest takie, że on może duchem każdego człowieka pokierować, jakiego stawia na naszej drodze, także naszej drodze. Księga Przypowieści mówi nawet o sercu króla. 21 rozdział, werset 1. Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód. On je kieruje dokąd chce. I tutaj po prostu Bóg pokierował sercem przełożonego nad sługami dworskimi. Ale tutaj zaczyna się próba. Kiedy mamy postanowienie, Bóg może dołożyć swoje kierownictwo, Bóg może nam pobłogosławić, ale nasze postanowienie, jego stanowczość będzie wypróbowana. I ta stanowczość tego postanowienia też została wypróbowana, bo tutaj wyraził swoje obawy przełożone nad sługami dworskimi, że po prostu nie spożywając tak pożywnych pokarmów, narażą go na konsekwencje, że będą blado, słabo wyglądali i będzie miał wielkie nieprzyjemności u króla. Możemy się spodziewać, że mógłby za to zapłacić głową. Ale Daniel zaproponował, żeby zrobić próbę 10 dni. Czyli znowu zobaczmy, Bóg daje nam, kiedy jesteśmy blisko Niego, chodzimy z Nim, wyjście, kiedy nasza stanowczość, postanowienie jest spróbowana, da nam podpowiedź, co dalej zrobić, kiedy wyłaniają się niespodziewane okoliczności. Więc tutaj miał praktyczną mądrość Daniel, próba 10 dni, mieli spożywać jarzyny, no i jeżeli będzie wszystko w porządku, to dalej będą karmieni wodą tylko i jarzynami. No i rzeczywiście okazało się, że lepiej wyglądali, byli tęsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jedli ten obfity pokarm ze stołu królewskiego. I to wcale nie jest poparcie dla nauki tych, którzy próbują z tego tekstu wywnioskować, że wszyscy chrześcijanie powinni być wegetarianami, to wtedy będą lepiej wyglądali, będą zdrowsi, bo jest taka nauka, Adwentyści Dnia Siódmego to głoszą, to będą zdrowsi i będą lepiej wyglądać. Nie, to błogosławieństwo Boże, to łaska Boża sprawiła, że oni tak wyglądali, a nie te same pokarmy same w sobie. tylko posłuszeństwo Bóg pobłogosławił. No i zobaczmy, to postanowienie spotkało się z wielkim błogosławieństwem Bożym. Bóg im dał, nie czytamy, że jedzenie, jarzyny im dał, ale Bóg im dał znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Kiedy stawieni zostali przed królem, to się okazało, że w każdej sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał on, król, że przewyższali 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A więc widzimy taką kolej rzeczy. Dobre i mocne postanowienie, kierownictwo Boże wspomagające, niespodziewane trudności i mądrość praktyczna, jaką Bóg daje swoim sługom, kiedy stoją wobec trudności, oraz błogosławione owoce. I tak też będzie w naszym życiu. I my podobnie, jednym z pierwszych celów, jaki warto postanowić sobie na nowy rok, jest to, by nie kalać się brudami tego świata. Jest to wręcz niezbędny cel według Biblii. Na przykład drugi list do Koryntian, 7 rozdział, werset 1, w nawiązaniu do błogosławieństw, że Bóg będzie naszym Ojcem, że my będziemy świątynią Bożą, będziemy synami, córkami Wszechmogącego. To w 2 Koryntian 7:1 czytamy, mając wtedy te obietnice umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Oczywiście tu jest już trochę archaiczna myśl, świątobliwość, tu chodzi o uświęcenie, wiemy o co chodzi, ale to uświęcenie ma polegać na oczyszczeniu się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. I to musimy uczynić, jeżeli chcemy podobać się Bogu. Dlaczego mamy unikać brudów tego świata, ktoś zapyta. Przecież niektóre z nich są całkiem przyjemne, może ktoś powie. Trochę może na chwilę zbrukają, ale dają dobrą rozrywkę. Tak, przede wszystkim brudy tego świata oddalają nas od Boga. W Izajasza 59 rozdziale w wersetach 1 i 2 czytamy: oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. Skoro naszym szczęściem jest być blisko Boga, jak mówi Psalm 73, werset 28, to jeżeli my się plamimy czymś, świadomie kalamy się, to nasze modlitwy są nieskuteczne. To oddalamy się od Boga, to nie czujemy Jego bliskości w naszym życiu, a przecież z Nim mamy spędzać wieczność. Przypomnę Psalm 73, werset 28. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. I 21 rozdział Objawienia, werset 3 mówi: i usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Czyli jeśli my pragniemy całą wieczność spędzać z Bogiem, a wszelkie brudy tego świata nas od Boga oddalają, to logicznym następstwem jest to, że my nie chcemy się nimi brukać. Bo naszym szczęściem jest być blisko Boga i chcemy z Nim być też w wieczności. Więc wszystko, co nas od Niego oddziela, oddala, co osłabia naszą modlitwę, osłabia naszego ducha, to po prostu musimy też usunąć. Tym bardziej, że Objawienie 21-27 mówi: i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Uważajmy na to, żeby nie zakorzenić się w nieczystości, albo żeby nieczystość się nie zakorzeniła w nas, bo stanie się częścią naszej natury i nie będziemy mogli wejść do Królestwa Bożego, po prostu. Także to, żeby być nieskalanym, jest bardzo ważne, żeby dążyć do tego, żeby być czystym, tak jak dążył do tego Daniel. Ale to pragnienie trzeba połączyć z troską o potrzebujących. To kolejne postanowienie. Jedno, żeby się nie kalać brudami tego świata, ale drugie, połączyć to z troską o potrzebujących. List Jakuba 1:27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Zobaczmy, bardzo ważne jest, żeby postanowić sobie, tak jak Paweł powiedział, wspierać słabych, troszczyć się o ubogich. To jest bardzo ważny cel chrześcijański. Troszczyć się regularnie o tych, którzy potrzebują pomocy materialnej i również o prześladowanych chrześcijan. Ktoś może się martwić, ale co będzie, jak będę za bardzo hojny, no i stracę środki przez to, że będę hojny dla ubogich. Może lepiej będę trzymał jednak dla siebie, to może kiedyś coś dam. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział od 6 wersetu powiada: kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Czyli jeśli dajemy, to Bóg nas wyposaży i da nam dostatek, że będziemy mogli też łożyć na każdą dobrą sprawę, także łożyć na miejscowy zbór, na nasze potrzeby. Więc widzimy, że dawajcie, a będzie wam dane. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Także to są dwa takie szlachetne cele. Nie kalać się brudami tego świata, regularnie okazywać miłosierdzie, praktyczną pomoc słabszym, potrzebującym. Kolejny cel, skuteczność w modlitwie wstawienniczej, jednostki i zboru. Warto to sobie postawić za cel. Księga Ezechiela mówi bardzo poważną rzecz. W czasach strasznego kryzysu ludu Bożego czytamy w 22 rozdziale, w wersecie 30: szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Bóg szuka takich, którzy będą się wstawiać za innych w modlitwie i będą skuteczni w tym, będą na tyle wybieleni, na tyle czyści, na tyle godni, żeby stawać przed Nim, żeby tu ich wysłuchiwał. Trwanie w grzechu pozbawia nas skuteczności w modlitwie, wyłącza nas ze służby. Diabeł ma na celu wyeliminować jak najwięcej chrześcijan z duchowej walki, także tej walki w modlitwie wstawienniczej. Więc postanówmy sobie, że częściej będziemy oddawali się modlitwie i zbliżali się do Boga w tym nowym 2017 roku. Postanówmy się sobie, że będziemy stawiać się także za naszym krajem, bo można powiedzieć, że jest niemało ludzi pobożnych, oddanych Bogu w naszym kraju, ale jest też coraz większy ateizm, coraz większe zepsucie, niemoralność i trzeba się wstawiać za naszym krajem, bo może przyjść gniew Boży na nasz kraj. Także teraz widzimy, że są różne zapowiedzi, różne przypuszczenia, różne nawet proroctwa, widzenia, że jakaś wojna nas czeka, nie wiadomo czy w Polsce, ale w Europie na pewno w tym roku. Może przyjść gniew Boży, ale Bóg potrzebuje tych, którzy będą się wstawiać za innymi i potrzebuje zarówno, żeby modlitwy jednostki były skuteczne, jak i całego zboru. I tu oczywiście to nie jest sprzeczne z ofiarą Jezusa Chrystusa. Ja nie chcę tu pomniejszać tego. My potrzebujemy oczyszczenia we krwi baranka, ale my musimy pamiętać o jednym, że Słowo Boże mówi też o postawie chrześcijanina, że na przykład my mamy przez Jezusa Chrystusa być pełni owocu sprawiedliwości. Zobaczmy, Filipian 1, rozdział, werset 11. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Czyli przez Jezusa Chrystusa, dzięki Jego łasce, ale jednak owoc sprawiedliwości, Bóg tego oczekuje. I taki człowiek, który wydaje owoc sprawiedliwości, może być godny, żeby się wstawiać przed Bogiem. Oczywiście to jest z łaski, ale trzeba pilnować swoich szat duchowych, żeby być godnym narzędziem w oczach Bożych. Bóg musi nas nieraz oczyścić, dopiero żeby się nami posługiwać, także w modlitwie. Kolejna rzecz, którą warto sobie postanowić, to postanowienie, jeśli komuś zdrowie pozwala, warunki pozwalają, by częściej lub bardziej regularnie pościć się, pościć z modlitwą w trudnych sprawach. Trzeba ubolewać nad tym, że wiele współczesnych przykładów zawiera kreskę w miejscu, gdzie jest werset autentyczny, bo potwierdzony znakomitą większością rękopisów, Mateusza 17:21. Ale ten rodzaj, czyli rodzaj demonów, nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Uczniowie nie potrafili wypędzić pewnego demona, który powodował, że syn pewnego człowieka często wpadał w ogień i w wodę i Pan Jezus go uratował, tego chłopca. I powiedział, że ten rodzaj właśnie demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Jest wiele trudnych spraw. Nie wiem, jak wy czy ktoś was prosi o takie modlitwy, ale na przykład do mnie się zwracają ludzie z arcytrudnymi sprawami, że to naprawdę cud musi być, żeby nastąpił przełom w tych sprawach. Wyjątkowo trudne, niektóre osoby mnie proszą o sprawy w modlitwie i ja się staram no, chociaż raz w tygodniu pościć. Nie zawsze mi się to udaje i modlić się i co godzinę przystępować do modlitwy w tych sprawach, odrywać się od pracy, bo są to niezwykle trudne sprawy. Wydaje się sytuacja wręcz beznadziejna. Też wiecie o takich sprawach. Dlatego trzeba postanowić sobie, żebyśmy w jakiś sposób postarali się regularnie, chociaż raz w tygodniu, pościć w takich sprawach. Może wam mówiłem o jednym bracie, który miał duże problemy w swoim małżeństwie, straszliwe problemy. Odkąd zaczął pościć i modlić się za swoją żoną, mówi, że lepiej żyją niż w narzeczeństwie. Tak Bóg uzdrowił ich małżeństwo. Także to jest naprawdę skuteczna broń przeciwko złym duchom, które rujnują wiele dobrych rzeczy. Dlatego kto może, niech pościć. Kto nie może, normalnie pościć, więc chociaż o chlebie i wodzie, jeżeli musi leki zażywać. A kto jeszcze nawet takiego nie może, bo zdrowie mu nie pozwala, to jak kiedyś się pewien mąż Boży powiedział, szczere wołanie serca Bóg przyjmie tak jak post. Jeżeli ktoś szczerze woła do Boga, a nie może pościć, bo zdrowie mu nie pozwala, nawet to będzie mile widziane. Bo Bóg nie jest kimś, kto by chciał naszej zguby, prawda, czy załamania zdrowia. Kolejny, piąty cel, jaki można sobie postawić, to regularne czytanie Biblii i rozmyślanie nad jej nauką, nad jej treścią. Pierwszy list Piotra pokazuje, że musimy pewne rzeczy odcedzić z naszego życia, starać się świadomie te śmieci wyrzucać, żeby dokopać się do Słowa Bożego. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 1 do 3. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Zobaczmy, wszelką obmowę trzeba odrzucić. Tak łatwo kogoś skrytykować, tak łatwo komuś zepsuć opinię, a potem nieraz czujemy się nieswojo po takiej rozmowie. Czujemy jakiś dyskomfort, że a może to było niepotrzebne, co powiedzieliśmy. A to nas jakby odciąga od Słowa Bożego. To nam utrudnia jego przyswajanie. I przez to duchowe mleko, przez to duchowe Słowo Boże możemy wzrastać ku zbawieniu. I jeszcze bardziej się przekonywać, że dobrotliwy jest Pan. Czytanie też dobrej literatury chrześcijańskiej jest bardzo ważne. W tym szukajmy pociechy, bo czasami chrześcijanin no, po prostu czuje się obciążony problemami i mówi, a sobie posłucham dobrej jakiejś muzyki świeckiej, tym się pokrzepię. Nie, na pewno odprężenie. Jesteśmy, jak powiedział pewien holenderski pisarz, historyk, jesteśmy homo ludens, jesteśmy ludźmi potrzebującymi też zdrowego odpoczynku. Ale nic nie zastąpi dobrej lektury Słowa Bożego, dobrej literatury chrześcijańskiej. Na przykład w jednej publikacji chrześcijańskiej wyczytałem ostatnio taką ciekawą myśl. Choćbyś nawet widział, że ktoś jawnie grzeszy albo w czymś ważnym przekracza prawo, nie powinieneś uważać siebie za lepszego. Nie wiesz bowiem, jak długo potrafisz trwać w dobrem. Zobaczmy, jaka cenna myśl, żeby być pokornym, nie wynosić się nawet nad tych, którzy upadają, bo i my nie wiemy, jak długo zdołamy wytrwać w dobrym. Więc zobaczmy, również z literatury chrześcijańskiej możemy odnieść pożytek, która zawiera jakieś zachęcające czy pouczające myśli. Kolejny cel, jaki można sobie postawić, to świadome wcielanie Słowa Bożego w życie. Bo cóż z tego, że będziemy korzystać ze Słowa Bożego, a nie będziemy wcielać go w czyn? Słowo Boże mówi w liście Jakuba, a bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. I podaję przykład człowieka, który stoi przed lustrem, na przykład widzi, że jest brudny, ale za chwilę odchodzi, patrzy i nie umył się, bo zapomniał, jakim jest. Jeżeli widzimy w tym lustrze Słowa Bożego jakieś poważne braki, to starajmy się dobrze spojrzeć, wejrzeć w to doskonałe prawo wolności i trwać w nim. I będziemy błogosławieni, ale dopiero w swoim działaniu, kiedy zrobimy porządki w swoim życiu. I nie bójmy się prawdy o sobie. Niech będzie taki wreszcie moment w naszym duchowym życiu, kiedy dojrzejemy do tego, aby spojrzeć na siebie w świetle prawdy, w świetle Słowa Bożego. Spojrzeć na siebie takimi, jakimi jesteśmy. Mieć miłosierdzie dla siebie, nie być okrutnym dla siebie, umieć sobie przebaczyć, ale spojrzeć tak uczciwie. Co jest naszą mocną stroną, co jest naszą słabą stroną I w świetle Słowa Bożego być takim wykonawcą w tym roku, żeby świadomie zmieniać te momenty, w których jesteśmy słabsi i pracować nad tym. Kolejne postanowienie to jest takie, aby regularnie uczestniczyć w nabożeństwach i regularnie też przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Dzieje apostolskie na pewno znane nam są, gdzie czytamy o pierwszych chrześcijanach w 2 rozdziale, w wersecie 42, że trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. Nie czytamy, że sporadycznie trzymali się nauki apostolskiej i sporadycznie brali udział we wspólnocie, ale trwali. Oczywiście mamy różne warunki, czasami są różne przeszkody, ale dążmy do tego, żeby jak najczęściej być na nabożeństwach, gdyż społeczność jest nam potrzebna. Bez niej można ostygnąć, można osłabnąć, można stracić właściwą perspektywę, można inne rzeczy postawić ponad sprawy Boże i pogubić się. Znane mi są przypadki osób, które przez kilka lat były bez społeczności, a wierzyły jeszcze poprawnie jakiś czas biblijnie w pewne nauki. Po kilku latach bez społeczności dzisiaj odrzuciły podstawowe nauki chrześcijańskie. Widzimy, jakie to jest zagrożenie, że można zupełnie się pogubić. Kolejna decyzja, którą warto podjąć na Nowy Rok, jest to i nie tylko na Nowy Rok, że będziemy prowadzić do Chrystusa zagubionych ludzi, którzy jeszcze nie znają Boga. Apostoł Paweł powiedział o sobie w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, 24 werset, lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Paweł nie przykładał tak wielkiej wagi do swego życia, ale chciał składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Był tak wdzięczny, że dotknęła go tak wielka łaska, że on był największym grzesznikiem pod słońcem, największym wrogiem Kościoła, najbardziej zażartym przeciwnikiem, a jednak Bóg go dotknął i przez Chrystusa go nawrócił, zmienił. I my też, no, przygotujmy sobie proste, krótkie świadectwo nawrócenia, parę słów nawet, żeby powiedzieć, kiedy spotkamy kogoś znajomego, kiedy będziemy w kolejce u lekarza, czy gdziekolwiek, żeby coś powiedzieć o Chrystusie. Bo tu nie chodzi o to, że my chcemy kierować do kościoła ewangelicznych chrześcijan ludzi. Że chcemy kierować ludzi głównie do naszego zboru. Tu chodzi o to, żeby skierować ludzi głównie do Chrystusa. Bo kościół ewangeliczny chrześcijan nikogo nie zbawi. Jedynie Chrystus może tych ludzi zbawić. A już rzeczą wtórną jest później ich członkostwo w Kościele. Przede wszystkim kierować ich do Chrystusa, do Słowa Bożego. Możemy też mieć pod ręką, warto nosić jakąś pojedynczą Ewangelię, Nowy Testament niewielkiego formatu, czy też traktat, dobry, broszurę. Oczywiście warto znać treść takiej publikacji, żeby to była właściwa, biblijna. Kolejna decyzja, 9. punkt. Warto postawić sobie za cel, że będziemy unikać marnowania czasu. Czy nie doświadczyliście tego, że łatwo siąść przed komputerem albo przed telewizorem i tak siedzieć i tak siedzi się i chyba dla samego siedzenia. Czas leci, no może tu jeszcze coś ciekawego zajrzę, może tu jeszcze. I tak się siedzi i w zasadzie czas ucieka przez palce, a wieczność się zbliża i teraz właśnie, jak to będzie poczytane przez naszego Pana. Czy pomnażaliśmy Jego dobra, czy raczej trwoniliśmy, zakopaliśmy może do ziemi. List do Efezjan, 5 rozdział od 15 do 17 mówi: baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Właśnie, jaka jest wola Pańska. Więc lepiej niż tak siedzieć tylko i marnotrawić czas będzie skupić się więcej na modlitwie za innych. Może zadzwonić do kogoś samotnego, czy do kogoś potrzebującego pociechy. Może przeczytać coś dobrego jeszcze sobie, zajrzeć coś do jakiejś książki chrześcijańskiej. Jest wiele możliwości, żeby wykorzystać dobrze czas. No i ostatnie postanowienie. Ja oczywiście nie wyczerpię tematu, ale chciałbym jeszcze jedno podać, że nie wolno nam zaprzeć się Chrystusa lub zawieść, jeśli nadejdzie w tym roku dla nas czas wielkiej próby. Bo może takie coś przyjść. I Pan Jezus ostrzegał bardzo wyraźnie w Ewangelii Mateusza, że bardzo niebezpieczna jest sytuacja, kiedy jesteśmy zmuszani do zaparcia się Jezusa. 10 rozdział, 32 i 33 werset. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. I takie próby rzeczywiście, zmuszanie do wyrzeczenia się Jezusa są. W Iraku, nie wiem czy słyszeliśmy, na terenach okupowanych przez tak zwane państwo islamskie, czyli międzynarodówkę zbrodniarzy, tak naprawdę, bo co to za państwo jest, chrześcijan pytano, kochasz Jezusa? Tak? No to ukrzyżowano ich. Były zdjęcia, obiegły cały internet, cały świat, ukrzyżowanych chrześcijan. Za to, że kochają Jezusa, zostali ukrzyżowani. Takie rzeczy się dzieją. My żyjemy w komfortowych na razie warunkach, prawda? Jeszcze w dodatku mamy teraz rząd, który w jakiś sposób utożsamia się z chrześcijaństwem, z konserwatywnymi zasadami. Może nie z chrześcijaństwem ewangelicznym, ale z katolicyzmem, ale jakby nie było, stoi po stronie bardziej wartości chrześcijańskich. Ale nie wiemy, jak to długo potrwa i nie wiemy, czy też w naszym życiu nie będzie jakaś taka próba, bo coraz więcej jest ateistów też wokół nas. Może trafimy na pracodawcę zatwardziałego ateistę i będziemy mieli z nim ścięcie. Różnie może być. W każdym razie, prędzej czy później nasza wiara będzie wypróbowana i teraz jak się zachowamy? Czy będziemy mieli odwagę przyznać się do naszego Pana przed ludźmi? Mogą być też takie sytuacje, gdzie ktoś będzie od nas oczekiwał postępowania niegodnego chrześcijanina. Czy przyznamy się do Jezusa? Powiemy, ja tak nie mogę postępować, bo należę do Jezusa Chrystusa. Zatem, drodzy, mówiliśmy o Danielu, o tym, że miał mocne, dobre postanowienie. Bóg pobłogosławił to swoim kierownictwem, usposobił życzliwie przełożonego na dworze królewskim. Była też próba jego postanowienia i były też błogosławione owoce, że wytrwał w tym postanowieniu on i jego koledzy. I mówiliśmy, że my też możemy mieć dobre postanowienia, żeby nie kalać się brudami tego świata, żeby regularnie wspierać słabszych, potrzebujących, także prześladowanych chrześcijan, żeby być skutecznymi w modlitwie wstawienniczej, żeby częściej oddawać się modlitwie połączonej z postem, bardziej regularnie, żeby też regularnie czytać Biblię i ewentualnie literaturę chrześcijańską, jeżeli mamy dobrą, żeby świadomie wcielać Słowo Boże, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których jesteśmy słabi, żeby regularnie uczestniczyć w nabożeństwach i w Wieczerzy Pańskiej, żeby prowadzić do Chrystusa zagubionych ludzi, którzy Go nie znają, żeby unikać marnowania czasu oraz nigdy nie zaprzeć się Chrystusa pod presją. Niech ten rok będzie dzięki łasce Bożej, bo o własnych siłach nie jesteśmy w stanie tego zrobić, rokiem, w którym w naszym życiu będzie dobrze duchowo, że nie będziemy mieli kaca moralnego pod koniec tego roku, że zmarnowaliśmy wiele dobrych okazji, że zaniedbaliśmy swój stan duchowy, że przysnęliśmy duchowo. Pamiętajmy, że list do Filipian wskazuje na doskonałą równowagę, jeśli chodzi o to, jak możemy pozostać wierni dobrym postanowieniom, bo w własnych siłach nie jesteśmy w stanie ich spełnić. Filipian, 2:12, pod koniec i 13 mówi tak: z bojaźnią i zedrzeniem zbawienie swoje sprawujcie. Dosłownie z greki wykonujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Czyli my mamy okazywać taką cześć dla Boga, taką bojaźń Bożą i dbać o swoje zbawienie, zabiegać o to ostateczne zbawienie, którego jeszcze nie mamy. Jeszcze nie osiągnęliśmy zmartwychwstania sprawiedliwych. Ale pamiętajmy, że wszelkie środki, wszelkie źródło jest w Bogu. On sprawia w nas i chcenie i wykonanie. I módlmy się o tę łaskę, żebyśmy dali radę dzięki Bożej pomocy być dobrymi chrześcijanami w tym nowym roku, który właśnie nastał. Amen.